Witamy w podcaście Dziewczyny Alfa. Dzisiaj odcinek z cyklu Kariery Alfa, w którym gościmy Sylwię Gorajek, przedsiębiorczynię, założycielką kilku dobrze rozwiniętych i zarabiających biznesów. Mogę tu też swobodnie powiedzieć, że niezwykle kreatywną startuperkę oraz bardzo efektywnego marketingowca. Dziewczynę, która swoim talentem od wielu lat podbija rynek w Stanach Zjednoczonych. Najpierw w Dolinie Krzemowej, ostatnio zaś w Las Vegas. Łapcie odcinek! Cześć, dzisiaj spotykamy się z Sylwią na łączach. Przedstawiam Wam Sylwię Gorajek, która w dzisiejszym odcinku opowie nam o swojej karierze i o swoich początkach jako startup founder. Ja z Sylwią znam się już w sumie jakiś czas, kilka lat. Parę ładnych lat. Znamy się tak naprawdę właśnie przez to, że wspólnie, że jakby przez internet, to może tak powiem, mamy dużo wspólnych zainteresowań i również nagrałyśmy odcinek wspólny na, możecie go znaleźć na podcaście z kolei Sylwii, to jest odcinek numer 56 San Francisco versus Hong Kong, także zachęcam, no ale teraz trochę opowiem Wam o Sylwii.
Na podcaście tajniki Ameryki.
Tak, podkreślamy to, że tajnikiameryki.pl. Możecie tam znaleźć nasz wspólny odcinek, więc nie jest to pierwszy raz, kiedy się spotykamy na podcaście. Sylwia, ja uważam Sylwię za startup foundera, bo Sylwia właściwie wystartowała kilka fajnych projektów cyfrowych. Część samodzielnie, część ze swoim mężem Kubą. I możecie właśnie Sylwię znać również z polskich mediów, bo Sylwia była wiele razy przez polskie media jakby promowana, między innymi w Polska The Times, w Dzień Dobry TVN, w ogóle w TVN-ie, więc jakby ma tutaj też taką stronę medialną. Ale przede wszystkim, no właśnie Sylwia, powiedz, jakie projekty zaczęłaś i jak doszłaś w ogóle do tego, że teraz prowadzisz własną agencję marketingową?
No cześć Kasia, w ogóle dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu waszego. Słucham każdego odcinka i bardzo wam kibicuję i bardzo jest mi miło być teraz na waszym kanale. O, właśnie widzę, że mikrofon ci wjechał, a myślałam, że to jest gif w ogóle. Gdzieś tam zboczenie instagramowe chyba wchodzi. Nie. Dziękuję ci za taki piękny wstęp w ogóle. Wiesz, nie wiem od czego zacząć właściwie, odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli chodzi o moje projekty. Generalnie cała moja kariera jest na pograniczu mediów, internetu, startupów i marketingu. I to są sfery, którymi się pasjonuję, w których staram się zdobyć jak najwięcej ciekawego doświadczenia. No i teraz obecnie myślę, że łączę te wszystkie sfery. Najlepiej jest mi teraz je połączyć w formie agencji po prostu. Agencji content marketingowej, która oferuje właśnie content, strategię contentu, egzekucję contentu i storytelling, tak? Bo to jest coś, czym się pasjonowałam praktycznie odkąd byłam nastolatką, jeszcze w Suwałkach, skąd pochodzę. I jestem strasznie szczęśliwa, że mogę tą pasję realizować w karierze i pracować z brandami właśnie na tym polu.
No super, a powiesz właśnie Sylwia, jak to się zaczęło, że ty właśnie weszłaś w ten świat cyfrowy, w świat mediów digitalowych?
No to jest dobre pytanie. To się trochę stało troszkę organicznie, to znaczy ja zawsze chciałam pracować w reklamie i właśnie uważałam, że to jest tak niesamowite ta moc i siła, jeżeli możemy tworzyć, no wtedy nie myślałam, wiesz, o kontencie jako o kontencie, bo powiedzmy gdzieś tam we wczesnych latach 2000 to jeszcze chyba nie było takim terminem, ale myślałam o na przykład reklamach telewizyjnych i jakie to jest niesamowite, że one wywierają wpływ na ludzi. I studiowałam psychologię rynku i reklamy, w ogóle to po angielsku w Warszawie, postanowiłam sobie, że podniosę sobie trochę poprzeczkę, bo mam, jakby zakładałabym, że to mi otworzy drzwi dalej. I tak, studiowałam ten kierunek ze specjalizacją właśnie psychologii rynku i reklamy i chciałam zrozumieć albo poznać techniki, jak można jak najbardziej efektywnie docierać do odbiorców, prawda? Przez komunikat, przez komunikację. No i tam studiowaliśmy oczywiście jakby różne formy reklamy i billboardy i artykuły, no i telewizyjne oczywiście też. I takim moim marzeniem było pracować przy reklamach właśnie dla firm. I wtedy już jakby wiadomo, że internet był i coraz mocniej, coraz bardziej popularne były reklamy internetowe. No i też coraz więcej firm szło w tą mańkę. W Polsce, gdy zaczęłam pracować w tym biznesie, to żeby na przykład robić reklamy telewizyjne, to trzeba było być w dużych agencjach. I nawet rozważałam to, żeby może próbować do takich agencji dołączyć. Wiedziałam, że tam jest wielki kocioł, ale poznałam Kubę, mojego męża, później, który właśnie miał taką małą firmę produkującą właśnie filmy dla korporacji i mnie to, jak mówiłam, już kręciło od dawna. Więc zaczęliśmy razem pracować. To znaczy w ogóle to poznaliśmy się przy projektach bardziej takich hobbystycznych jeszcze wcześniej, więc tutaj myślę dla mnie zawsze, znaczy dla mnie to była taka duża lekcja i obserwacja, że po prostu przez projekty, passion projects, że tak powiem, najlepiej poznaje się ludzi, którzy interesują się tym samym, co my, którzy jakby możemy wtedy sobie zweryfikować tych ludzi, tak? Czy to są fajne osoby, z którymi chcemy pracować, czy nie. Jakby to są takie wolne projekty, o których możemy o wielu rzeczach decydować. I właśnie w ten sposób poznałam świetnych ludzi i właśnie poznałam Kubę, z którym później pracowałam. Więc gdyby nie moje passion projects, to bym po prostu nie weszła do tej branży. Może albo...
A możesz powiedzieć trochę właśnie, co to był za passion project? Bo ja trochę wiem, ale słuchacze pewnie nie wiedzą. A uważam, że to jest mega ciekawe też i niesamowite właśnie.
Okej, to ja jestem wciąż, ale powiedzmy w czasie studiów byłam taką totalną fanatyczką Depeche Mode, Depeche'ów, tak? I tak się bardzo wkręciłam w ich muzykę, w ten zespół i w tą całą kulturę, że po prostu praktycznie całe moje grono znajomych, no oprócz znajomych ze studiów, ale to byli właśnie wszystko Depeche'owcy. Chodziłam na imprezy co tydzień Depeche'owe albo co dwa i jakoś tak, no taką miałam pasję do tej muzyki, że razem z koleżanką żeśmy zaczęły po prostu organizować dodatkowe rzeczy angażujące fanów innych Depeche'ów w Polsce. I mimo tego, że byłam w miarę nowa do całego tego towarzystwa, czy tam jakby całego tematu, bo to jest wielka rzesza fanów w Polsce, to gdzieś tam naturalnie udało mi się poprowadzić pewne projekty w ogóle, w których oni wszyscy jakby wolontaryjnie brali udział. I to dla mnie też było takie niesamowite. Ja jako 24-latka nagle mogłam wyjść z jakimś pomysłem i się okazuje, że inni w ogóle za tym idą i chcą w tym uczestniczyć i słuchają się mnie. To była dla mnie taka duża nowość i po prostu aż teraz mam ciarki, jak o tym myślę, bo to było niesamowite. I właśnie zrobiłam z koleżanką, żeśmy wyreżyserowały dwa takie teledyski z udziałem fanów do utworów Depeche Mode i właśnie w obu z nich ze 100 osób brało udział, w ogóle zjeżdżali się z całej Polski na nagrania. No i to zresztą już było po akcjach koncertowych, po koncertach dwóch Depeche'ów w Łodzi w 2010 roku, na których to ja z tą samą koleżanką Anią Klimaszewską, żeśmy organizowały akcje koncertowe i to też było w ogóle niesamowite, bo kilkanaście tysięcy osób angażowało się na hali w to, z czym myśmy wyszły z inicjatywą, prasa o tym pisała i tak dalej. Może w to już nie będę tam wchodzić, bo to długo bym można było opowiadać, ale to były takie fajne bardzo akcje. Ci, którzy może byli na tych koncertach albo słyszeli, to wiedzą, ale to były takie spektakularne akcje koncertowe. No i potem idąc za ciosem, ja po prostu zaczęło to, wiesz, mnie uzależniać praktycznie, jakby organizowanie rzeczy, prowadzenie rzeczy, w ogóle to, że ludzie...
No właśnie, to pierwszy chyba taki przejaw twojej charyzmy, tak, że pociągnęłaś jakby ludzi za sobą i te doświadczenia w jakiś sposób pewnie ukształtowały twoją ścieżkę kariery, taką hipotezę stawiam.
Myślę, że tak.
Jak
nawet
myślisz?
Pamiętam, chyba jeszcze wtedy prowadziłam pamiętnik, nawet jeszcze jako 20-parolatka i sobie pisałam, że Boże, jak ja bym chciała móc pracować właśnie w takim wydaniu jakby, że mogę inicjować rzeczy, wiesz, naprawdę jak mówię o tym, to mam ciarki, bo dawno nawet sama o tym nie myślałam, to już ładnych parę lat minęło. I cieszę się, że, no, że to mi się udało. Oczywiście to nie jest gdzieś tam ścieżka różami usłana, tak? I jest to trudne, wymaga dużego ryzyka w ogóle, wielu nieprzespanych nocy, płaczu, straconych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że frajda z tego po prostu rekompensuje wszystko i jeżeli tylko poczujemy w sobie taką iskierkę, trzeba za tym iść i czy nie wiem, i czy to nam da jakieś luksusowe życie, czy da nam po prostu normalny poziom życia, ale taką frajdę, satysfakcję, no to już jest sprawa drugorzędna, myślę. Także tak, to były te projekty hobbystyczne, przy których poznałam Kubę, które jak właśnie wspomniałam, no były tak bardzo od serca robione i potem to mi pozwoliło po prostu wejść w to środowisko i to po prostu uważam za cudowne.
To jest w ogóle bardzo fajna myśl, że warto jakby słuchać trochę swojej intuicji w tym temacie i jeżeli się czuje tą iskierkę, jak to nazwałaś, to za nią podążać. Tak. A teraz zróbmy trochę fast forward.
Na pewno, tak.
I powiedz, jak to się stało, bo wylądowałaś w Stanach i założyłaś swoją własną firmę i swój własny startup.
O tak, wylądowałam w Stanach z Kubą. Właśnie tak się złożyło, że ja zawsze chciałam mieszkać w Stanach. Mam rodzinę na wschodnim wybrzeżu i tam odwiedziłam ich kilka razy, zakochałam się w Stanach od pierwszego wejrzenia, potem każdy wylot kończył się płaczem. Ale jakby nie miałam też nikogo, z kim mogłabym to zrobić, nie wiedziałam do końca, jak to zrobić i kiedy to mi się uda, czy wydarzy. No i Kuba też okazało się, że miał takie samo marzenie, więc myśmy praktycznie bardzo szybko wyjechali do Stanów i dosyć spontanicznie, nawet wspomniałam o tej historii w moim e-booku Tajniki Ameryki, bo to rzeczywiście była taka historia, że się obudziliśmy rano, to znaczy Kuba może był bardziej takim inicjatorem tego, bo on jeszcze szybciej działa niż ja i to jest niesamowite. Myślę, że też się tym napędzamy, bo potem ja do tego dorzucam jakby swoją kreację, swoje pomysły i tak dalej, idziemy do przodu, ale w każdym razie szybko wyjechaliśmy do Stanów i po prostu uznaliśmy, że tutaj w Stanach będzie nam, dlaczego by nie robić takich usług produkcji filmów reklamowych dla firm w Stanach, tak? Technika jest ta sama i tylko budżety inne właśnie, tak? Więc prosto do Doliny Krzemowej udaliśmy się, żeby łapać się tych największych korporacji. W ogóle nie uznajemy półśrodków żadnych. I to był taki plan. Tylko, że jakby to jest super pomysł, ale wiadomo, nie jest to takie łatwe, jakby żeby tutaj prowadzić biznes, szczególnie wizowo, tak? Więc tutaj musieliśmy potem pokonać bardzo długą drogę i trudną wizowo, ale przynajmniej no, mieliśmy cel, tak? I ja zawsze mówię i uważam, że trzeba mieć ten cel i potem po prostu podnieść się do kłębka.
No dobrze, a jeszcze przy okazji, bo powiedziałaś, że też prowadziliście firmę, która właśnie się zajmuje produkcją filmową dla innych firm, ale jeszcze był przecież Spray.
Tak jest. Spray był, dokładnie, Spray pojawił się w ciągu pierwszego roku naszego pobytu w Dolinie Krzemowej. I chyba to, wiesz, jak tak patrzę na te ostatnie lata, to chyba rzeczywiście też było wypadkową gdzieś tam naszych charakterów i no, mojego charakteru też takiego, który nie boi się podejmowania wyzwań i ryzyka. Na to tylko trzeba mieć energię i siłę, ale jakby strachu absolutnie nie mam. I tak naprawdę to historia była o tyle taka dosyć taka śmieszna, chcę powiedzieć, bo myśmy za pierwszym razem, wylatując razem do Stanów na dłuższy czas, znaczy na tam 2 czy 3 miesiące, na dłuższy niż turystycznie, spróbowaliśmy się orientować w tej branży wideo, ale też wiedzieliśmy, że to jest jedna z na wiele lat okazji, żeby przejechać Stany po prostu, od zachodu na wschód. No bo później, jak już się przeprowadzimy tak na serio, to znaczy wrócimy po rzeczy, powiedzmy, i się przeprowadzimy, no to wiadomo, że głowa nasza będzie gdzie indziej. Więc zrobiliśmy tą trasę, staraliśmy się jak najbardziej trzymać Route 66 i po drodze nagrywaliśmy właśnie teledysk do utworu Depeszów, oczywiście łatwo zgadnąć. I też w trakcie tej podróży, będąc w Vegas, postanowiliśmy wziąć ślub w Vegas, bo też wiedzieliśmy, że za chwilę tu wracamy i tak nie będzie jakby głowy do tego wszystkiego w Polsce, wesela, Kuba zresztą nie cierpi wesel. Ja byłam też za tym, żebyśmy po prostu zrobili to spontanicznie i wzięliśmy ślub w Vegas i potem druga nasza jakby połowa albo większość trasy naszej jakby na wschód, z zachodu była już jako nowożeńcy, powiedzmy, tak? I my tak jakoś, no wiadomo, cieszyliśmy się tym bardzo, byliśmy po prostu, mieliśmy taką podróż życia i chcieliśmy jakoś tym się podzielić z lokalnymi ludźmi, gdy zwiedzaliśmy te wszystkie śmieszne małe miasteczka wzdłuż Route 66. Ale no głupio nam było do nich jakoś zagadać, prawda? No hej, my się właśnie pobraliśmy. Może inni mają inny charakter, ale tak było trochę głupawo. Mówiliśmy już tak może gdzieś tam przy bliższym poznaniu kogoś, ale mało ludzi się tak pozna, jak tylko jesteś gdzieś na kilka godzin, bo jesteśmy w trasie, prawda? I wtedy wpadł mi do głowy pomysł właśnie takiego komunikatora lokalnego, gdzie moglibyśmy bez skrępowania na przykład rozesłać wiadomość ludziom w jakimś tam promieniu o czymś, prawda? I tutaj my byśmy chętnie napisali i na przykład nas nie obchodzi, kto to czyta, nie obchodzi nas, jaki to jest profil, kobieta, mężczyzna, jaki wiek, w ogóle cokolwiek, bo takich aplikacji też znaleźliśmy potem sporo, tylko po prostu dobrze byłoby wiedzieć może do ilu ludzi to dociera, tak? I ogłosić, że słuchajcie, wzięliśmy dopiero ślub, jesteśmy tutaj na chwilę, pijemy piwo tu i tu, kto chce, niech wpada, prawda? I jakby wtedy tak w bezpieczny sposób z naszej strony jest gdzieś tam inicjatywa, a ludzie anonimowo o tym czytają i mogą odpisać i wtedy była taka koncepcja, że to byłaby prywatna wiadomość, na którą odpisują i coś z tym zrobić na przykład, albo nam coś podpowiedzieć, prawda? I nie, dla mnie to było nie do pomyślenia. To był chyba 2013 rok, żeby takiej aplikacji nie było. Niesamowite jest to, że mamy 2020 rok i ciągle taka aplikacja, może powstawały takie inne podobne, ale nie ma ciągle masowej adopcji. To jest dla mnie niesamowite, bo nie ma jak się komunikować z ludźmi wokół ciebie, o ile nie masz tam, nie wiem, adresu albo po prostu jakiegoś, nie wiem, jakiejś grupy, prawda? Więc to był mój pomysł i tak nieśmiało, wiesz, wpadłam na ten pomysł i mówiłam o nim i myślałam sobie, dobra, poczekam, aż to powstanie, no nie wiem, ale tak nie mógł mi on, wiesz, dać spokoju. I w ciągu...
No właśnie, jak tak. To się stało, że od pomysłu przeszliście do realizacji tego pomysłu, bo jednak ten pomysł w jakiś sposób się zmaterializował.
Tak, 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 dokładnie. W ciągu pół roku myślałam o tym i myślałam i wtedy nasz znajomy z Warszawy, Leszek, zrobił nam takie pierwsze, bardzo pierwsze demo, jakiś prototyp. To było pomocne mieć kogoś znajomego, kto może chociaż zrobić jakieś demo, coś, cokolwiek, prawda, żeby to działało, nawet niech to nie ma jakiegoś pięknego interfejsu. I w ten sposób chciałam to zrobić, żeby można było, nie wiem, może nawet cokolwiek przetestować. Potem poznaliśmy więcej osób, w tym naszego później przyszłego co-foundera, który po prostu miał większe zaplecze startupowe niż my wtedy. Rozwinął już parę rzeczy w Polsce i też już znał więcej ludzi w Dolinie, bo częściej tam bywał. Więc pomyśleliśmy sobie, że to jest ciekawa osoba do współpracy i do tego, żeby może jakoś trochę wybić ten projekt, troszeczkę szybciej go poprowadzić. Znaczy głównie...
Czyli wy sobie dobraliście co-foundera, jakby pomysł był twój, a później dobraliście sobie co-foundera, który gdzieś tam miał jakieś zaplecze i mógł was troszeczkę być jakąś dźwignią dla was.
Tak, tak, taki był plan i zamiar, to znaczy najbardziej to wiedzieliśmy, że potrzebne nam są pieniądze, tak? Że trzeba zebrać finansowanie na coś takiego i w tym szukaliśmy pomocy, kogoś, kto nam może pomóc to zrobić. I właściwie z takim kryterium żeśmy dobrali trzecią osobę do teamu i zaczęli działać. I to na tym tle szło bardzo dobrze, bo znalazły się pierwsze pieniądze, potem następni ludzie w Dolinie się o tym zaczęli dowiadywać, przedstawiali nas innym. Ten projekt bardzo... po prostu szokujące zainteresowanie w Dolinie zebrał. Myśmy szybciutko mieli spotkania z inwestorami. Zaczęło się w ogóle od przedstawienia nas co-founderowi Netflixa. Mitch Lowe nas poznał i zajarał się tym pomysłem. To był też czas Snapchat, nie pamiętam, czy już wtedy istniał, ale... dużo, chyba tak, chyba już był sukces Snapchata. Wiadomo, że wtedy było głośno o sukcesie, bo to było ciągle jeszcze świeże, takim mocnym sukcesie Facebooka. I jakby też była taka duża potrzeba w Dolinie na jakiś taki kolejny sukces, taką kolejną aplikację, projekt, no i ona wiadomo ma zastosowanie globalne, może być zastosowana do nieskończonej ilości jakby use case'ów. I myślę, że to było bardzo atrakcyjne dla inwestorów w Dolinie. Więc myśmy szybko po prostu przeszli taką szkołę, w ogóle ja nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Byłam tam jeszcze ciągle świeżo, dopiero się na własnej skórze uczyłam, o co chodzi
w startupach. To wtedy już mieszkaliście w San Francisco.
Tak,
przepraszam,
w Dolinie.
Mhm.
Tak. Mhm. Nie wiesz, na własnej skórze się uczyłam, o co chodzi w startupach i nawet w ogóle jak, o co chodzi w tym, wiesz, w tym finansowaniu, w ogóle w tych akcjach, opcjach na akcje, w boardach, no po prostu dla mnie to było wszystko kompletnie nowe, ale też przez to, że to było nowe, to ja praktycznie wszystko brałam tak, jak mi dawano. Okej? Okay? Mhm. Czyli po prostu...
Ale brzmi jak duża adrenalina, tak. I jakby...
Na pewno, gigantyczna adrenalina, ale wiesz, moim jedynym celem było wypuścić tę aplikację na rynek, zrobić wokół niej właśnie storytelling i fajnie ją zakomunikować, przedstawić innym, bo tych zastosowań jest tak dużo, że większość ludzi nas pytała, no dobra, ale podaj mi przykład, co można z tym zrobić, bo to tak ciężko sobie samemu, wiesz, z głowy stworzyć, gdy to jest coś nowego. Więc ja nad tym mocno pracowałam, chciałam, żebyśmy mieli jakąś wersję beta do launchu na rynku i tak dalej. No i jakby kompletnie nie dbałam o te tematy, wiesz, papierowe, nie? Wiedziałam, że potrzebujemy finansowania, bo my razem z Kubą żeśmy porzucili praktycznie tą działalność wideo tam dla firm dosyć szybko, jakby patrząc z perspektywy czasu i oboje żeśmy się w ten startup, on nazywał się Spray, zaangażowali. Kuba ze strony IT, ja ze strony produktu i marketingu. Ale i to było wielkie ryzyko, tak? Bo Dolina Krzemowa jest bardzo droga. A myśmy razem praktycznie no, zaangażowali się w coś, co jest no, bardzo niepewną historią. No i jedynie przy oczywiście takim pierwszym finansowaniu, który pozwalał nam na jakieś jakby opłaty kosztów, no to żeśmy uznali, że podejmujemy to ryzyko. To był gigantyczny stres na pewno, oczywiście wielka satysfakcja. Ja jeździłam po ulicach Doliny, nie wierzyłam w ogóle, co się dzieje, że coś się podejmuje. No ale też jakby wiesz, to nie było tak, że ja zakładałam, że to... musi być sukces albo będzie to wielka porażka. Nie, ja byłam bardzo ciekawa, co się z tego wydarzy. Ja tylko jakby starałam się, wiesz, zadbać o to, żebyśmy no, nie zwariowali ze stresu, jeżeli chodzi o jakby koszty utrzymania się tam w Dolinie, a żeby to na pewno pchać do przodu tak najlepiej, jak tylko umiem. No ale tak jak mówię, nie dbałam o te rzeczy formalne, czyli właśnie o gdzieś tam udziały, znaczy dbałam o to jakoś tam, ale tak wiesz, pobieżnie, jak na to patrzę po fakcie, tak? Na udziały, na board, na te rzeczy, po prostu to odłożyłam na bok i to był błąd.
Mm-hmm. No właśnie, ale teraz możesz powiedzieć to jasno z doświadczenia, jakby byłaś w tamtej sytuacji, to po prostu pewnie każdy by w ten sposób na żywioł poszedł.
Na pewno tak. I wiesz, co zaciekawiło mnie to, że jak przyjrzałam się historii, może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale z drugiej strony wytłumaczę, dlaczego nie jest to nie wiadomo jak nieprawdopodobne. Jak przyjrzałam się historii Marka Zuckerberga i temu, jakby jaki on miał konflikt ze swoimi pierwszymi co-founderami, którzy twierdzili, że po prostu zostali gdzieś tam wycyckani, że tak powiem, z tego wszystkiego, to widziałam podobną jakby zależność u nas, gdzie w momencie, gdy był jakiś rozjazd wizji na ten startup, która zresztą we wczesnym czasie jest przecież bardzo płynna, ona się zmienia, tak? Trzeba się z tym liczyć, że jeżeli mamy jakiś team ludzi, no to trzeba naprawdę być w zgodzie ze sobą i dopasowanym, bo jeżeli są tylko jakieś na początku takie rzeczy nie do końca spójne, no to potem to się jeszcze bardziej będzie rozjeżdżało, bo jest tylko coraz trudniej i trzeba jakby coraz bardziej to wszystko dopinać, a nie gdzieś tam, wiesz, kombinować na każdy na swoją stronę. Więc, więc w takim momencie bardzo się liczy właśnie, liczą się te zasady, na których jesteśmy wszyscy poumawiani i nie można tego bagatelizować. To jest bardzo częsty błąd, bardzo, bardzo, tak jak wspomniałaś, że wielu ludzi pewnie podobnie postąpiło, szczególnie przy swoim pierwszym biznesie, no i tak samo było w naszym przypadku i nie można tego zaniedbać, więc to o to samo mieli zarzuty co-founderzy Marka Zuckerberga, że po prostu nie było, to znaczy, że on ich tam gdzieś nie uznał, czy tam ich się gdzieś tam pozbył sprytnie, a nie było na to papierów po prostu, tak? Więc te papiery muszą być. I ja później w moim projekcie Valitox, pewnie o którym może jeszcze troszeczkę, nie wiem, czy dzisiaj powiemy, nie wiem,
zaraz
mamy mało
powiemy,
czasu
tak.
Pewnie, bo ja tutaj się rozgaduję jak zwykle, ale może chyba powinnam w końcu jakąś książkę napisać zamiast tak.
Ale jakby to, co ja słyszę od ciebie, Sylwia, to, żeby pamiętać o tym, jeżeli zakładamy swój biznes i myślimy o swoim biznesie, to jakby myśleć o tych formalnościach wszystkich, że to się wydaje jakby męczące w danym momencie, ale koniec końców to może mieć ogromne implikacje na to, gdzie my tam wylądujemy za kilka lat w tej firmie.
Ogromne.
Tak?
Nawet jakiś prosty papier jest potrzebny, a jeszcze najlepsze jest to, że potem trzeba go nie zgubić. I to była śmieszna lekcja, którą dał mi właśnie prawnik Facebooka, który bronił Facebooka i Marka Zuckerberga w tym właśnie w tej rozprawie sądowej. Ja go potem zaprosiłam do swojego projektu, do mojego talk show Valitox. Mark Howitzon.
Pamiętam ten odcinek.
Słucham?
Pamiętam ten odcinek.
No właśnie, i tak. On tak się w ogóle ochoczo zgodził. Się okazało, że był w ogóle naszym sąsiadem, bo myśmy mieli studio filmowe i on był obok. No w ogóle to też jest cała historia. Ale poznaliśmy się, bo powiem może krótko, to jest śmieszne, myśmy mieli studio filmowe, taką halę, wiesz, do biznesu, a obok była dwie hale na wielkości naszej, wynajmował, jak się później okazało, właśnie ten prawnik Facebooka jako garaż na swoje samochody. I ponieważ, uwaga, ponieważ puścił Depeche Mode w którymś momencie, jak myśmy tam pracowali, bo myśmy też w tej hali pracowali nad sprayem, przez parę miesięcy i ja słyszałam Depeszów i mówię, jak to w ogóle, ktoś tu puszcza Depeszów, przecież to jest w Stanach dużo rzadsze niż w Europie.
I to ty rozumiem, że wyrwałaś w tym momencie do jego garażu.
Poleciałam po prostu jak strzała i nie wiedziałam, kto tam jest, nie znałam go jeszcze, więc mówię, cześć, w ogóle my tu, wiesz, my tu pracujemy nad startupem, a ty nam słuchasz Depeszów, w ogóle, wiesz, normalnie to ktoś by przyszedł pewnie ci powiedział, że masz to wyłączyć, a ja cię proszę, żebyś podgłośnił, okej? Okay? No i zaczęliśmy, poznaliśmy się trochę, rozmawialiśmy i od tamtej pory jesteśmy cały czas w kontakcie i właśnie jego zaprosiłam do mojego odcinka i tam rozmawialiśmy o powadze sprawy, właśnie jeżeli chodzi o podpisywanie papierów, to żeby było cokolwiek, chociaż na początku zapisane, no bo potem ciężko jest takie rzeczy udowodnić.
No właśnie, fajnie, że poruszyłaś Valitox, bo ja też chcę o tym powiedzieć, bo to jest znowu kolejny twój projekt, więc ty też widać, jaką jesteś kreatywną osobą, ale może jeszcze chwilę powiedz, co, jaki finał Spleja, jak to się jakby zakończyło.
Jasne.
Dla was.
Ja zrobiłam też, dla tych, którzy chcą może troszkę więcej o tym poczytać, napisałam taki długi, długi wpis na blogu moim jaion.pl o tym, co się stało ze sprayem, ale chętnie tutaj wiesz, nadmienię, że po prostu no, rozpadł się ten startup i właśnie w momencie, gdy te wizje na firmę zaczęły się różnić, a szkoda, bo to było dosyć, to znaczy to było przez 2 lata, żeśmy to jakby rozwijali tą firmę i już spray był na rynku przez chyba prawie rok, to właśnie był młody projekt, który można było poprowadzić na pewno daleko, zaprowadzić do sukcesu. Mieliśmy cały czas zainteresowanie inwestorów i naprawdę świetną jakby siatkę kontaktów. To po prostu przez takie głupie, można powiedzieć, no, pokłócenie się wspólników to się rozpadło. To znaczy myśmy odeszli, ja i Kuba, bo się okazało właśnie przez to niezabezpieczenie wcześniej, że nie mieliśmy nagle nic do powiedzenia formalnie. I to gdzieś tam było, uważam, że podstępnie zorganizowane, gdzieś tam wykorzystana była sytuacja taka, że my nie znamy się na tym. To znaczy, nie wiem, no może każdy robiąc swój biznes by dbał o swoje interesy przede wszystkim i po prostu no, jeżeli ktoś inny o coś nie walczy albo nie zna się, no to gdzieś tam wykorzystywał tą sytuację. Nie wiem, no ja tak bym chyba nie robiła, bo mi się też tak wydawało, że warto zaufać tej osobie, bo przecież w jej interesie też jest to, żebyśmy razem nad tym pracowali i byli razem zmotywowani do tego, prawda? No jak się okazało, nie wszyscy tak myślą. No i niestety trzeba było odejść. Tam była właśnie kwestia wizji startupu, ale nie tylko, też zarządzania w ogóle jakby tymi finansami, bo to potem to się w ogóle, wiesz, pojawia, jak jest kasa na koncie firmy, co z tą kasą się dzieje i tak dalej. No i myśmy tak po cichu odeszli, nic nie mówiliśmy inwestorom, żeby no, po prostu nie robić wokół tego gdzieś tam jakiegoś bagna. Zajęliśmy się swoimi rzeczami, ja szybko zaczęłam pracować w Apple, Kuba od razu zaczął kolejny startup. Ale co ciekawe, Kasia, nie wiem, czy nawet wiesz o tym, czy ci mówiłam, ale 2 lata później, ja pracowałam już w Netflixie akurat, napisał do nas właśnie Mitch, ten co-founder Netflixa, ten pierwszy inwestor. Ja mam tego maila do dziś i napisał, że pozbył się tego CEO i myśleli o tym, żeby zrobić mu sprawę sądową, ale po prostu powstrzymają się przed tym, bo już nie mają siły dalej walczyć, ale że jakby zorientowali się, że tam było dużo nie tak i czy my byśmy chcieli z powrotem wziąć ten projekt.
Ha, ciekawy rozwój sytuacji.
Bardzo.
No i co? Jak rozumiem, nie zgodziliście się.
To znaczy tak, wiesz, to było tak, po pierwsze niesamowicie miłe dostać takiego maila. Myśmy już nie byli za bardzo w kontakcie z inwestorami i wiesz, no nie chcieliśmy tam już mącić tej wody, a po prostu i nie wiedzieliśmy, co tam się do końca dzieje, tak? Więc, a zresztą to, że się nie widzieliśmy i to, że nas potem jeszcze bardziej rozwodniono, to są następne rzeczy w ogóle bardzo, bardzo nie okej, których już nie będę wnikać, ale myśmy potem, jako pierwsi założyciele, jako pomysłodawcy, okazało się w ciągu 2 lat, że praktycznie przestaliśmy kompletnie mieć nawet dojście do informacji, co się dzieje z tą firmą, jak to można wszystko wywrócić, jak ktoś bardzo chce. Więc zajęliśmy się sobą i my zawsze tak mamy, że po prostu szybko otrzepujemy się, po prostu trzepujemy kurz z ramion i idziemy dalej, nie? To nie była nasza jedyna porażka, jeżeli to chcemy tak zakategoryzować w Stanach. dużo było innych, mniejszych i po prostu zawsze tak samo zachowujemy się i postępujemy i idziemy dalej.
I Sylwia, wtedy kolejny projekt, Valitox.
Dokładnie, Valitox.
I twój własny autorski projekt.
Tak, to było dla mnie też bardzo ważne, bo jednak po odejściu z tego startupu wiadomo, że było mi przykro, tak? I uznałam, że to, jak mogę wykorzystać to całe doświadczenie, to po prostu mówić o tym, jak wygląda rozwój wczesnego early stage startup, tak zwanego, od kuchni. I szukałam takich informacji w internecie i wtedy w 2015-14 tego za dużo nie było. Były tylko, wiesz, artykuły i po prostu informacje w mediach o tym, jakie to są sukcesy, jakie to są wielkie akwizycje, jakie to są wielkie, wiesz, finansowania, pieniądze i po prostu wszystkim się wydaje, że ten startup to, jeżeli zaczniesz startup, tak w prawdziwym pojęciu startupu, to znaczy, że zaraz dostaniesz kasę, na pewno, szczególnie właśnie oczywiście w Dolinie Krzemowej, wystarczy się tam pojawić i będziesz po prostu miała, wiesz, zaraz nagłówki w mediach, jaki to był sukces i absolutnie oczywiście tak nie jest, ale to jest jedna rzecz, a druga taka, że w naszym startupie, gdy myśmy mieli te wszystkie perturbacje, to ja myślałam, że to się tylko nam dzieje, że ja może nie umiem w ogóle, wiesz, tego jakby, nie wiem, ogarnąć, że się za mało znam i tak dalej, gdzieś tam człowiek trochę, wiesz, szuka winy w sobie, bo myślę, Boże, no inni to tak jakoś fajnie prowadzą, ale po prostu jak się człowiek popyta, to zaraz wie, że po prostu takie jaja są po prostu prawie wszędzie i mało gdzie ich nie ma, albo mało któremu się cokolwiek udaje, tak? I to nie jest tak, jak nam się wydaje, gdy czytamy media. Więc miałam taką misję, żeby o tym mówić i stąd zaczęłam Valitox, internetowy talk show, jak i również w formie podcastu, gdzie zapraszałam founderów startupów takich wczesnych, młodych, albo też takich już trochę rozwiniętych, zbierających finansowanie, albo przechodzących przez akceleratory, mających już jakieś takie doświadczenie, którym mogą się podzielić z innymi. I ku mojemu zaskoczeniu, to było naprawdę cudowne, widzieć, jak oni się otwierają i jak mówią o tym. Naprawdę, mimo tego, że oni, wiesz, jakby cały czas to prowadzili, tak? Oni chcą komunikować, że to jest droga do sukcesu, że to jest wspaniałe, bo zbierają kasę i tak dalej, ale też myślę, że w Dolinie jest taka kultura, żeby dzielić się wiedzą i dzięki temu myślę, że można było to fajnie puścić w świat.
Tak, i ja pamiętam zresztą jeden z bardzo... Kiedyś chciałam, żebyś przeprowadziła wywiad z Amandą Bradford i to się udało na twoim talk show. Także my podlinkujemy tutaj wszystko z Dorotą, wszystkie te odcinki, o których mówimy i materiały. Ale no właśnie, to był twój kolejny projekt i można powiedzieć startup, który w jakimś sensie, w którymś momencie mogłaś też monetyzować.
Mogłabym, tylko to było właśnie trochę jakby inne i trochę takie, trochę jest taka trochę podstępna branża, bo to są media, no nie? I rozważałam taką drogę, żeby szukać finansowania na Valitox i jest duża szansa pewnie nawet, żebym je zdobyła, bo to był taki dosyć jedyny w swoim rodzaju projekt w Dolinie nawet. Chociaż nie wiem, czy bym zebrała finanse w Dolinie, bo w Dolinie się finansuje raczej projekty IT, a media trochę nie do końca. Bardziej musiałabym pewnie szukać pieniędzy w LA i tam się bardziej finansuje właśnie media, entertainment i tak dalej, content. Ale wiesz, wydaje mi się, że tak... Czułam, że potrzebuję chyba jeszcze trochę przerwy w ogóle od tego całego rollercoastera, że tak powiem, bo zebranie finansowania to jest oczywiście super, bo masz kasę, ale to jest taka presja. Nagle masz nie jednego szefa, ale kilku na przykład, nie? Którzy w każdej chwili mogą cię zapytać, poprosić o jakiś raport, tak? Co się w ogóle dzieje. Poza tym trzeba raczej się do tego w ogóle nawet zadeklarować, że się będzie robił. No po prostu to jest na innych zasadach robienie, wiesz, biznesu, niż jak jesteś sam sobie szefem i gdzieś tam sam ze swoich pieniędzy, wiesz, robisz pierwsze revenue i tak dalej. Więc nie do końca wiedziałam, czy ja chcę w to iść. Poza tym Wtedy też Kuba rozwijał swój kolejny startup i jakbym ja też poszła w drogę startupu, to po prostu byłby kolejny raz totalny ciężar na naszych głowach i raczej wolałam zrobić to tak, że ja prowadzę, bo ja wtedy pracowałam w Apple i w Netflixie, ale potem wróciłam do tej agencji swojej wideo, bo to był bardzo dobry biznes i biznes model i dawało nam dużą niezależność, więc po tej świetnej przygodzie w tych obu korporacjach chętnie wróciłam do tej agencji i to dawało nam jakby tak, wiesz, taki trochę spokój, podczas gdy Kuba rozwijał swój kolejny startup, nie? Więc ja nie wykluczam, że ja jeszcze coś z tym zrobię, ale no tak, i tak mi się udało ponad 50 odcinków
nagrać. No
właśnie,
bo ten projekt tak... No właśnie, chciałam powiedzieć, że ten projekt jest nadal z ogromnym potencjałem, bo tam jest bardzo dużo wartościowego kontentu. Ja osobiście jestem dużym fanem i w sumie tak się poznałyśmy, tak. By the way, że byłam fanem tego talk show. Mhm. I moim zdaniem potencjał monetyzacji tego nadal jakby jest. To musiałabyś się po prostu pewnie przysiąść i tym zająć.
Tak, to wiesz, to jest full time oczywiście projekt dla kilku osób. Ja wtedy to robiłam sama. Kuba mi jedynie pomagał, wiesz, w nagraniach, no oczywiście w produkcji jakby, która jest niezbędna i nieoceniona i to jest gdzieś tam i tak, wiesz, nasze własne środki, które też uznałam, że wykorzystam. Trzeba patrzeć wokół siebie, co mamy, z czego możemy jakby skorzystać, prawda? I to było oczywiście super. Wiesz, jeszcze nawiążę do tego, że w mediach, jeżeli chodzi o monetyzację, to po prostu też popatrzyłam na te ceny i ile ja mogłabym, wiesz, jakby zarabiać na reklamach, powiedzmy, tak? Wokół tych odcinków. I szczerze mówiąc, dopiero przy kilkumilionowej widowni byłyby to kwoty, które byłyby takie dla mnie, no wiesz, takie jakby minimalnie normalne, z którymi ja chciałam się, które chciałam zarabiać, tak? I jako projekt, wiesz, hobbystyczny, to jest dla mnie wtedy... ja bym mogła robić to 24 na dobę, no nie? Ale właśnie te zarobki z tego, gdybym rzeczywiście poszła w tą stronę, długo jeszcze by nie były bliskie tego, co ja zarabiałam ze swojej agencji, no nie? I w mediach jest po prostu ciężko.
No tak, a jakby trzeba gdzieś położyć uwagę.
No, bo dokładnie.
Podejrzewam, że nie jesteś w stanie się rozwoić.
Nie jesteś w stanie. I w mediach jest też trudno, bo po prostu mówię, to muszą być milionowe widownie, żeby to były jakieś w miarę takie normalne pieniądze, a gdzieś tam przy kilkudziesięciu obejrzeniach za odcinek, no to są ciągle grosze. Więc tak to, no to jest super rzecz, ale trzeba mieć, myślę, albo jakby to był mój pierwszy projekt, no ale wtedy nie miałabym do niego takiej wiedzy, to też niemożliwe by było, ale po prostu trzeba być w dobrym momencie w życiu, żeby się temu kompletnie móc poświęcić, tak? A ja wtedy musiałam to robić bardziej po godzinach, weekendowo, wiesz, odpadały wszelkie spotkania ze znajomymi większość przez praktycznie 2 lata, nie miałam czasu dla nikogo, dla mojej mamy, która tam zresztą też się mieszkała blisko, I to mi też jakby się serce krajało, więc wiesz, to było trudne, ale myślę, że wycisnęłam z tego naprawdę, wiesz, tyle co się dało, to była super przygoda, poznałam tyle ludzi, media z innych krajów do mnie pisały, chciały, wiesz, szerować ten content albo pisały do mnie, żebym im może dała jakąś wiedzę, jeżeli chodzi o Dolinę Krzemową, wiesz, z Grecji, z Izraela, z Kanady, z Niemiec, z Korei nawet, więc wiesz, to mi dało gigantyczną ilość satysfakcji i ja to robiłam dlatego bardziej. No.
Sylwia, no a teraz może jeszcze na koniec powiedz, czym teraz się zajmujesz, bo na pewno cała ta siatka kontaktów, która ci została z Valitalk, ze Spraya, to nadal jakby prezentuje, więc powiedz o swoim biznesie teraz.
Jasne, no więc tak jak wspomniałam na początku, to jest agencja kontentu marketingowego i jak to procentuje? To znaczy, wiesz, myślę, że na pewno mam, wiesz, bardzo dużo doświadczenia w tym, jak kontent działa, Tak? Ja jeszcze, tak jak wspominałaś, i też robię content na temat życia w Stanach po polsku, więc to też widzę, ale i biznesowy content, i dla innych marek, i robiłam dla Ubera w ogóle też super rzeczy, i dla Samsunga, i dla innych marek. I ja po prostu, wiesz, to całe doświadczenie zbieram do kupy, zakładam stronę internetową, która będzie teraz to właśnie troszeczkę o czym innym niż moja wcześniejsza agencja, tak? Słuchaj, uważam, że personal brand, jakkolwiek to nie zabrzmi, to jest po prostu klucz do sukcesu i każdemu też to doradzam, z kim rozmawiam i widzę, że coś chce swojego robić, nawet freelancing tak naprawdę, czyli komunikowanie na zewnątrz, to jakim jesteś ekspertem w tej dziedzinie, w której chcesz coś oferować, w której chcesz pracować i to naprawdę działa niesamowicie. W przypadku Valitox, no wszyscy natychmiast myśleli, że ja znam wszystkich w Dolinie, że ja wam wszystko o startupach i tak dalej. Oczywiście nie jest to prawdą, no i jakby poznałam dużo ludzi i dowiedziałam się bardzo wiele, ale to też może nie było na aż taką skalę, jak inni myślą, więc po prostu robienie kontentu sprawia, że no, pokazujesz to, kim jesteś na światło dzienne, tak? I jakby możesz się w tym jeszcze cały czas rozwijać dalej, inni mogą cię bardziej pchnąć, poznajesz fajnych ludzi, są partnerships i to samo teraz w tej mojej agencji będę robić, czyli jakby głośno mówić o tym, jak robić content, jak mieć sukces w robieniu contentu, jak planować strategię, jakoś cost efektywnie, że tak powiem, sorry, że tłumaczę z angielskiego, ale jak w efektywny sposób coś realizować.
Prowadzić biznes.
Tak, prowadzić biznes i tworzyć content, więc to wszystko, co zaobserwowałam w mojej karierze dotychczas, zamierzam tutaj zaaplikować na pewno.
Super, Sylwia, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze namówić Ciebie na kolejny odcinek, bo już jak rozmawiałyśmy, to wpadało mi sporo tematów, które chciałabym jeszcze podrążyć, ale też musimy powoli kończyć. Super, bardzo Ci dziękuję. Moim i dziewczyn Alfa gościem była Sylwia Gorajek.
Dziękuję, Kasia, bardzo, bardzo mi miło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.
Jeśli spodobał Wam się podcast, nie zapomnijcie zasubskrybować nas na Spotify bądź wystawić nam ocenę na Apple Podcasts. Jeśli macie jakieś sugestie, to swobodnie proszę piszcie na adres dziewczynyalfa@gmail.com i pamiętajcie, Wasz sukces zależy od Was.